i funkcjonowania trochę jak z mediów społecznościowych. Jesteśmy w fizycznym sklepie, a mamy dać kciuka w górę lub kciuka w dół.
To jest bardziej w tym momencie ocena człowieka, jesteś na trójkę, niż podanie informacji, czego masz się uczyć.
A trójka nie jest chyba taka zła. Tak, tak, jak się Państwo domyślają, będzie też o czerwonym pasku. Czy wszystko i wszystkich powinniśmy poddawać nieustannemu ocenianiu? A jeśli już, to czy potrafimy to robić dobrze? Nagradzać tylko to, co potrzebne i piękne. Kacper Badura opowie o naszej wewnętrznej skali ocen, a po 17.30 z psycholożką Zofią Grudzińską Ksenia Maćczak porozmawia o tym, czy możliwy jest świat bez oceniania. A w ostatniej godzinie jeden kontynent, jeden bilet. Czy kolejowa podróż może być łatwiejsza?
Zwiedzanie poszczególnych państw czy stolic naszych sąsiadów może opierać się o pociąg. On musi być odpowiednio punktualny.
Jedyny minus podróży pociągiem to częste niestety opóźnienia.
Dlaczego nie rozmawiamy o opóźnieniach w kontekście transportu lotniczego tak często, jak w kontekście transportu kolejowego, ale o pociągach dziś przede wszystkim będziemy mówić. Olga Bobienko opowie o pracach ekspertów Komisji Europejskiej nad przepisami, które umożliwią kupienie jednego biletu na całą trasę, nawet jeśli podróż obejmuje kilku przewoźników z różnych krajów. Czy wspólny europejski bilet kolejowy mógłby wpłynąć na obniżenie cen przejazdów? Jak podczas międzynarodowej podróży zabezpieczyć pasażera na wypadek opóźnień? Czy nowe regulacje zachęcą przewoźników do organizowania przejazdów w taki sposób, aby na długich trasach wyeliminować przesiadki? O tym porozmawiamy po 18.30 także, a moim gościem będzie Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz i ekspert branży transportowej. A i w popołudniówce, jeszcze w pierwszej godzinie odwiedzi nas Magda Jeton, redaktor naczelna Radia Nowy Świat. To będzie taka miła popołudniowa inspekcja. Południowym programie słuchamy, czytamy o czerwonych paskach na świadectwie. Jak zawsze uświadamiają mi Państwo, że mówi się czerwony, ale on tak naprawdę jest biało-czerwony. Pan Wiktor tym razem przypomniał. Panie Wiktorze, oczywiście wszyscy o tym wiemy. Gdy mówimy trawa, to przecież wiemy, że jest zielona, niekoniecznie malowana na zielono. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Chociaż może mi czasem trzeba przypomnieć, bo tak jak już wspomniałem, zarówno z tarczą wzorowego ucznia, jak i z czerwonym lub też biało-czerwonym paskiem nie spotykałem się zbyt często, ale to przeszłość. A my teraz o teraźniejszości i o przyszłości mówić będziemy, choć w kontekście tego, co się wydarzyło 12 minut po 16. Od tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, rozgrzewa do czerwoności relacje polsko-ukraińskie i wywołuje prawdziwą dyplomatyczną burzę. Zaczniemy program. Mam na myśli historyczną pamięć o ukraińskiej powstańczej armii. Dekret prezydenta Zełenskiego, nadający imię UPA jednej z jednostek wojskowych, odsłonił głęboki rów, jaki wciąż dzieli Warszawę i Kijów w ocenie przeszłości. O czym dokładnie dyskutuje się teraz w Ukrainie i jaki sygnał płynie z polskich salonów politycznych, będzie Państwu mówiła Klaudia Kowalczyk, ale z tego co wiem, to zaczniemy od innego tematu, od innej kwestii, od polskiego sukcesu w Paryżu. Dzień dobry, Klaudio.
Dzień dobry. Zaczniemy od podwójnej porcji lodów za czerwony pasek dla Mai Chwalińskiej. Czerwony pasek, znaczy kolejny dzień przebrnęła przez French Open. Chyba sama się nie spodziewała, że aż tak dobrze to pójdzie, no bo ten pobyt w Paryżu przedłużała, znaczy hotel przedłużała o kolejne dni. No to chyba teraz to do końca tygodnia by sobie mogła przedłużyć. Maja Chwalińska wygrała z Rosjanką Anną Kalińską mecz o półfinał French Open. W półfinale, już wiemy, przed chwilą się dowiedzieliśmy, zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. No tydzień temu rozmawialiśmy o tym, gdzie jest sufit, do kiedy ten pobyt w Paryżu powinna przedłużyć Maja Chwalińska. Ja jeszcze nadmienię tylko, zanim jutrzejszy sport oczywiście, bo nie będę tutaj ze wszystkiego Kubie zabierać, ale po French Open Maja Chwalińska po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce listy WTA i awansuje w okolice 30 lokaty, a startowała od kwalifikacji French Open i 114 pozycji w rankingu. Jutro po południu dowiemy się, kto zagra w finale. No niestety nie podczas mojej warty, ale może byśmy się połączyli, gdyby faktycznie coś tam odpukać się zdarzyło, bo po 16.30, w zależności oczywiście od wcześniejszego pojedynku, ale około 16.30, nie wcześniej niż o 16.30 ten pojedynek się zacznie. No to tak, to my wracamy w takim razie już do poważnej polityki. Choć ja lubię faktycznie Państwu te dobre wiadomości przynosić, niestety nie zawsze można. Wracamy do Ukrainy. Sporu na linii Warszawa-Kijów. Wołodymyr Zełenski wydał w ubiegłą środę dekret, jak mówiłeś, w którym poinformował, że nadał imię bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, takiej elitarnej jednostce wchodzącej w skład ukraińskiej armii. No i klasa polityczna w Polsce, jak już się mogliśmy dowiedzieć przez ten ostatni tydzień, jest raczej zgodna co do oceny tej decyzji, ale różni się odcieniem krytyki. No bo właśnie z jednej strony część polityków wskazuje, że to jest woda na młyn dla rosyjskiej propagandy. Z drugiej strony, że no przecież Ukraina powinna liczyć się też z polską racją stanu. No i właśnie te komentarze polityków chciałam Państwu dziś po południu przytoczyć. Zaczniemy od komentarza ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
Tak jak powiedział premier Donald Tusk, możemy się pokłócić o historię, ale wtedy kto inny nam napisze przyszłość. Więc oczywiście mamy prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie pozwólmy, żeby rosyjska narracja i uporczywe, finansowane agenturą, dezinformacją, próby skłócenia nas wtedy, gdy Ukraina walczy o życie, żeby to się powiodło.
Stanowisko zajęła także ukraińska dyplomacja, która może nie odcina się od decyzji swojego prezydenta, ale nieco się od niej dystansuje. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha podkreślił, że pogorszenie relacji z Polską nie służy ani Ukraińcom, ani Polakom. Zaznaczył, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji konieczne jest unikanie konfliktów i uznanie, że dalsza współpraca jest opłacalna dla obu stron. No i tak, w Polsce pojawiły się już nawet propozycje odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. To jest właśnie ten ciemniejszy odcień krytyki, bo jak Państwo usłyszą, minister spraw zagranicznych jest tym lżejszym, mniej jaskrawym odcieniem krytyki, ale o odebraniu orderu mówił poseł Przemysław Czarnek.
To skrajna nielojalność pana Zełenskiego, którego już trudno nawet nazwać prezydentem Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że to, co robi pan Zełenski, a w szczególności nadanie imienia jednej z jednostek wojskowych, imienia bohaterów UPA, to jest skrajna nielojalność także wobec narodu ukraińskiego. W Moskwie poświęca swoje działania pan Zełenski. Pan Zełenski, który nadal jest prezydentem tylko dlatego, że zwłaszcza w pierwszych miesiącach tej już pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to Polska wykazała wielką ofensywę dyplomatyczną i tą wielką ofensywą dyplomatyczną zmusiła świat do tego, żeby Ukrainie pomóc. I to w sytuacji, kiedy Rosjanie byli już na przedmieściach Kijowa.
Znaczy tutaj też nie przeceniałabym tej ofensywy polskiej, ale to także leżało w polskiej racji stanu, by Ukrainie pomóc, więc pan poseł Czarnek może tutaj rzuca dużymi słowami, że to tylko dzięki Polsce, no ale przecież w ostatecznym rozrachunku do pomocy Ukrainie włączyło się większość państw Unii Europejskiej.
Choć niektórzy potrzebowali trochę czasu i różnych
dokładnie
argumentów.
Dokładnie. Pamiętamy Niemców na przykład, którzy się wzbraniali bardzo
pamiętamy
długo.
Pamiętamy hasła o broni defensywnej, a potem o wysyłaniu hełmów.
Dokładnie. Natomiast trzeba było czasu i też pokazanie przez Ukraińców, przez ich wysiłek, przez ich także przelaną krew i to, że oni bardzo chcą walczyć nie tylko o wolną Ukrainę, ale także o wolną Europę, że ta pomoc po prostu im się należy. Natomiast przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która przecież Rosję zna bardzo dobrze, bo tam pracowała, była ambasadorką, wskazała, że spór właśnie ten kraj wykorzysta.
Decyzja Zełenskiego jest karygodna, ale robienie teraz takiej ostrej, naprawdę najwyższego kalibru antyukraińskiego gestu w momencie, kiedy rosyjskie drony wlatują na terytorium NATO. W rosyjską propagandę wpisuje się dzisiaj konflikt polsko-ukraiński. Mi się bardzo nie podoba to, co Zełenski zrobił. On nie powinien był tego zrobić, natomiast istota dzisiaj sprawy jest taka, że my mamy wroga, który może nas po prostu zaatakować militarnie. Dzisiaj z tym wrogiem walczy Ukraina. Powinniśmy bardzo jasno mówić, że takie gesty polityczne, historyczne są złe, szkodzą naszej współpracy.
O czym mówią ukraińskie media? Bo ja byłam tego bardzo ciekawa, jak ten kryzys dyplomatyczny odbierają sami Ukraińcy, bo to, co po polskiej stronie, no to słyszymy od ostatniego tygodnia. I tak na przykład portal RBC wskazał, że ostatni spór historyczny między Kijowem a Warszawą może w przyszłości zagrozić przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. I jak stwierdzi ukraiński politolog Władimir Fesenko w rozmowie z tym portalem, obecnie rząd Tuska raczej nie zagrozi bez proeuropejski i liberalny, proukraiński. Natomiast jeśli rząd w Polsce się zmieni i zacznie prowadzić politykę zbliżoną do tej, którą prowadzi prezydent Nawrocki, no to będziemy mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami. Oczywiście mowa tutaj z ukraińskiej perspektywy. Ale dalej czytamy i to mnie zaciekawiło i chciałabym to zgłębić, może też państwu przedstawić, że dla przeciętnego Ukraińca, jak przytacza właśnie ukraiński politolog, UPA nie ma polskiego kontekstu, bo jest raczej symbolem walki Ukraińców o utworzenie własnego państwa i wiedza o konflikcie polsko-ukraińskim z lat 40. ubiegłego wieku jest w grupie no, takiego przeciętnego ukraińskiego Kowalskiego bardzo niewielka. Więc tutaj sami Ukraińcy starają się zrozumieć, o co chodzi i poznawać te konteksty. Choć oczywiście polska krytyka będzie wyraźna, jak widać po wypowiedziach polityków. Do tematu wydaje mi się, że jeszcze będziemy wracać także do tych komentarzy ukraińskich, jak to wygląda z ich perspektywy. Natomiast cofnijmy się jeszcze dalej, o 8 lat. Do czego myślisz, Michale, się cofniemy?
O 8 lat.
8 lat, to był który rok?
A który mamy teraz? Przypomnij.
26.
No tak, to było 18.
Dokładnie.
Co się wtedy działo?
Usłyszeliśmy o Fort Trump z ust prezydenta Andrzeja Dudy.
Tak, jeszcze zdążyłem zapomnieć już o tym projekcie, więc przepraszam, ale
wybaczam. Wypadł mi z pamięci,
z głowy, ze wszystkiego mi wypadł.
No idea dorobiła się nawet strony w Wikipedii, powiem ci. Jeszcze nie dorobiła się takiego widżeciku na przykład w telewizji informacyjnej.
W Wikipedii są opisane różne zjawiska, które miały miejsce jedynie w mediach, albo w filmie, albo w książce. No, bohaterowie powieści science fiction też mają swoje zakładki.
Ja myślę, że dziś powinniśmy sobie przypomnieć o Fort Trump. Może nie będzie to Fort Trump w swojej literarnej formie, tylko to będzie na przykład Fort Trump 2.0. albo możliwa jakaś inna, nudna i generyczna nazwa, jak na przykład po prostu Ford. Albo Fort Kosiniak. No bo pomysł na stałą bazę Stanów Zjednoczonych w Polsce powraca. Może państwo mają jakąś ciekawą nazwę potencjalną.
Na pewno. Czekamy.
Ja mam swoją, zapisałam, kurczę, nie wiem, czy powinnam się dzielić takimi rzeczami, ale ja mam taką roboczą nazwę Fort Trump 2.0 Kosmiczna Dominacja.
Okej. Ja właściwie nazwałbym Fort Trump 2.0 imienia pokojowej Nagrody Nobla.
No właśnie. Więc można, albo na przykład po prostu Ford pokojowa Nagroda Nobla, wtedy będzie mógł mówić pan Trump, że dostał.
Tak, to też jest dobry pomysł.
Tylko, że czas nam się kurczy, to ja szybko przejdę do naszego źródła, to znaczy do tweeta ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który poinformował, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski nie maleje, wręcz przeciwnie, może być jeszcze większe. Wykrzyknik. Przekazałem sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No więc mamy ojca sukcesu. O ojcach odsyłam do jednego z poprzednich naszych dyskusji z Michałem. I o tym, jak to bezpieczeństwo i jak to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych ma potencjalnie wyglądać, mówił minister tak.
Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy, wobec naszych wrogów. Będziemy rozwijać tą współpracę. To są te działania, które cały czas dla nas są absolutnym priorytetem. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona, jak widzicie, w ten proces.
Nowa obecność, natomiast ta obecność będzie jedynie powiększona, bo obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To są te dwie formuły, obecność stała i rotacyjna. Nie będę już się zgłębiać, o co chodzi, ile baz i tak dalej w tym momencie, ale zaznaczę, że obecnie, jak powiedział pan wicepremier, inwestujemy w każdego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów rocznie. Na ilu żołnierzy w potencjalnej nowej bazie nas stać? To pewnie wie i minister, i pewnie przekazał tak to do Stanów Zjednoczonych i myślę, że my też się o tym dowiemy. Na te szczegóły właśnie, o które ja pytam, czyli właśnie na ilu żołnierzy, w jakiej formule, gdzie ewentualnie, na co mogą liczyć w takiej bazie, którą Polska wybuduje. Mhm. No właśnie na takie szczegóły oczekuje strona amerykańska, więc wydaje się, że bez oficjalnego ogłoszenia dwustronnego, ładnych zdjęć i grabki podanej się nie obędzie. Myślę, że to po długim weekendzie albo jeszcze troszkę dalej. Ale doczekamy się. Skoro już doszło do tego, że pojawił się oficjalny tweet, został pochwalony pan prezydent Nawrocki za swoje kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, zostali pochwaleni polscy dyplomaci, no to myślę, że jest to na bardziej zaawansowanym etapie, niż nam się wydaje.
Być może. Klaudia Kowalczyk o tym opowiadała. Zastanawia się słuchacz piszący, pan Damian, który, jak zauważa, politologiem z wykształcenia nie jest i na relacjach międzynarodowych się nie zna, ale czy on właśnie usłyszał pewnego polskiego profesora, byłego ministra edukacji, który próbuje ingerować w obsadzanie stanowisk w innym kraju? Czy tak można? Panie Damianie, otóż ja też się nie znam, ale znamy ostatnio dużo takich przypadków. Było więcej takich przypadków o politykach czynnych z innego kraju, z innego kontynentu, próbujących ingerować w wybory, na przykład w Europie. Słyszeliśmy ostatnio nie raz i nie dwa. A państwo także zastanawiają się, czy obecność amerykańskich żołnierzy można finansować z programu SAFE. Zdaje się, że nie można. Klaudia Kowalczyk mówi państwu do usłyszenia. Kiedy następnym razem spotkamy się o tej porze?
No jutro tenisa oglądamy.
Tak jest, jutro czekamy zatem na wydarzenia z boisk, kortów i z szachownic tych geopolitycznych, rzecz jasna. Klaudia Kowalczyk, dziękujemy. Za chwilę prognoza pogody.
Dobrego dnia.
16:27 to w tej chwili na zegarach. Państwo mogą pisać, podobnie jak nasz słuchacz komentujący. Popołudnie małpanowyświat.online. Można także mówić przez radio 224 280 280. Radio Nowy Świat to jest takie radio, które daje państwu tę możliwość. Przy telefonie dyżuruje Wiktoria Wichrowska. A prognoza pogody za 3 minuty. Is it where the Spędzać z tą nazwą Ford Trump, co będzie, gdy prezydent Trump już nie będzie prezydentem. Czy zwiniemy Ford, czy zwiniemy tabliczkę? Tabliczkę łatwiej będzie zwinąć, ale na razie proponują państwo różne nazwy, nie mające nic wspólnego z nazwiskiem pana prezydenta. Jest 16:30. My tu o pogodzie mieliśmy rozmawiać. Kontynentalny wyż z nadpołudniowej Rosji sprawił, że do Polski dotarło umiarkowanie ciepłe, ale wilgotne powietrze. Z zachodu nadciąga strefa frontów atmosferycznych z przelotnym deszczem, który chwilami może być bardzo intensywny, głównie na Śląsku Opolskim, a wieczorem także na Wysoczyźnie Kaliskiej. Na zachodzie i południu pojawiły się wiosenne burze z gradem, tymczasem z nad Ukrainy w rejon Roztocza z przyległościami dotarły kolejne przelotne opady oraz gwałtowne wiosenne burze. To mogą być burze z gradem. Proszę uważać, zjawiskom tym może towarzyszyć bardzo silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Termometry w tej chwili pokazują od 14 stopni w Kłodzku do 26 stopni w Ustce. Nocą burze będą słabły i zanikały. Osłabnie także wiatr, ale frontowe opady deszczu zostaną z nami, podróżując w stronę Polski centralnej. Rano pojawią się od Pomorza Gdańskiego na północy po Małopolskę na południu kraju. Album tygodnia powinniśmy o tej porze odwiedzić. Czynimy to z niezwykłą przyjemnością. Tytuł nagrania: Dream Team.
It's hard to
Madame Affair. Na zegarze 25 minut do 17. W studiu redaktor naczelna, matka redaktorka Magda Jeton. Dzień dobry. Która też jest trochę zaskoczona tym, że czerwony pasek na świadectwie już nie jest przepustką do lodowego raju.
Ale myślisz, że mamy tyle czasu, że o czerwonym
pasku możemy rozmawiać? Rozmawialiśmy o tym wcześniej tutaj.
Wiesz, że ja tu przyszłam z misją pewną.
Wiem, ale robię tak zwane miękkie wprowadzenie.
Ale ja też mogę miękkie zrobić, ale zupełnie inne.
Tak?
No tak jest. Wiesz, pomyślałam sobie, że powiem to państwu. Zadałam Michałowi pytanie, ile mamy czasu, a on mi powiedział, ile chcesz. No to powiedziałam, to będziemy gadać do 19.
Zazwyczaj tak
no tak nigdy nie jest.
Ale
no,
nigdy ale... tyle nie mówiliśmy, rzeczywiście.
Widzisz, ja brzydko powiedziałam o gadaniu. Ja chciałam powiedzieć, zacznę od, jak powiedziałeś, na miękko.
Tak,
więc
tak.
Powiem ci tak. Od prywaty. Swojej, a potem twojej. Moja Aha. pierwsza prywata.
Proszę.
Taka. Wyobraż sobie, że mam fanów i fanki.
Wiem.
Dostałam dzisiaj ze 3 maile. Także 3 fanów na pewno mam. Wczoraj jeden napisał, że wywieram presję, ale to jest skuteczne i mnie bardzo za to pochwalił. A dziś no, różne rzeczy piszą różne osoby, ale jedna napisała, że jest pełna podziwu, że ja właściwie przychodzę w jednej sprawie, a zawsze oplatam na wszystkie różne sposoby, jakbym przyszła w innej. Ale tak na końcu i tak wiadomo, po co ja przyszłam. Więc uznałam to za uznanie, czyli że jednakowoż jakiś tam no, mam powód do zadowolenia i dumy, że umiem oplatać, a i tak na końcu mówię, proszę państwa, trzeba nas wesprzeć.
Ale to jeszcze nie koniec, dopiero zaczęliśmy. To zaraz przejdziemy do tego.
A teraz o tobie.
Ale to, myślałem, że to ja mam coś powiedzieć prywatnego.
Nie, ponieważ ja spotykam na mieście i często tak jest, że jak właśnie przychodzę i apeluję i spotykam na mieście różnych patronów, to prawdopodobnie oni odnowili te patronaty i mają odwagę do mnie podejść. Bo jak ja nie przychodzę na antenę, to jakoś nikogo nie spotykam. A zaraz po takich apelach spotykam. I różne rzeczy mi mówią. I wiesz, i wczoraj czy przedwczoraj spotkałam jednego pana, który był, nie powiem gdzie, był z córką dorosłą. I powiedział tak. Proszę pani, cieszę się bardzo. Jestem patronem i też podniosłem. Ale najbardziej się cieszę z tego, bo moja żona jest nauczycielką i była kiedyś nauczycielką Michała Poryckiego.
Co?
Prawdopodobnie była nauczycielką języka polskiego, ale byłam tak zaoferowana swoimi sprawami, że tak do mnie do końca nie dotarło, ale jest to prawdopodobne. To teraz
nie wiemy, na jakim etapie mojej edukacyjnej drogi, podczas
wiadomo,
do której
ale
nigdy
może
nie dostałem
świadectwa. Ale może wiesz, jak wyglądają mężowie twoich nauczycielek i po wyglądzie jakoś dojdziemy, który to mógł być.
To może nie być
mąż.
Takie łatwe. I musimy też tutaj jasno zaznaczyć, że spotkałem w szkołach różnych na